2003 roku gośćmi jednej z audycji Klasyka Muzyczna byli uzdolnieni bracia Jacek i Leszek Mrowińscy, którzy interesująco opowiadali o muzyce indyjskiej, prezentując jej rozliczne nagrania. Dzisiaj chciałabym Państwu tę audycję przypomnieć. Serdecznie zapraszam. A dzisiaj naszymi gośćmi są bracia, panowie Jacek i Leszek Mrowińscy, wykonawcy muzyki indyjskiej. Witam panów bardzo serdecznie.
Dzień dobry.
Pan Jacek gra na sitarze.
Tak.
Natomiast brat gra na flecie, panie Leszku.
To znaczy dokładnie na fletach poprzecznych, wykonanych z bambusu, które się nazywają banzuri.
Proszę powiedzieć najpierw na temat samej muzyki indyjskiej. Jak byście ją panowie scharakteryzowali? Jeżeli w ogóle można to zrobić w dwóch, trzech zdaniach. Jaka ona jest?
No jest bardzo różna, aczkolwiek podstawową właściwie zasadą jest to, że jest muzyką polegającą głównie na improwizacji. Pewne zasady są, ale nie ma powiedzmy jakichś dokładnych opisów, jak grać dany utwór, daną ragę, bo po prostu...
Co to jest raga? To jest motyw, czy co to...
To jest po prostu cały utwór. Jest dana skala dla danej ragi. Jest oczywiście pora dnia, w której można nią grać, ewentualnie pora roku. No i wtedy na podstawie tej skali i tych zasad, które jeszcze są dodatkowo, muzyk improwizuje. I oczywiście może grać krótko to jest powiedzmy gdzieś 15 minut.
Jak na indyjskie warunki.
To tak idzie zmieścić mniej więcej ragę, no albo bardzo długo, czyli powiedzmy z 2 godziny.
No, bo... Czemu przebieg muzyki indyjskiej właśnie jest taki w naszym mniemaniu bardzo wydłużony? Czy ona ma tyle do powiedzenia, ta muzyka, czy po prostu jej tempo, jej myśli, jej sens jest taki, że wymaga po prostu czasu?
Nastrój tej muzyki się rozwija stopniowo. Dlatego w pierwszej części, gdzie nie ma w ogóle rytmu, muzyk improwizuje na poszczególnych dźwiękach, ozdabiając je coraz to bardziej i bardziej, żeby wprowadzić słuchacza w taki nastrój ciszy, spokoju, odprężenia. I to się wszystko rozwija. Potem następuje improwizacja z pulsem. I ten puls to jest coś takiego, jakby bił na przykład dzwon. Rytmicznie bije dzwon. I taki puls gra muzyk. I dopiero później następuje... rytm, który
i
gra...
właściwa kompozycja.
Czy są jakieś ramy, w których musi się zmieścić muzyk? Jak to wygląda? Czy to jest wszystko jego inspiracja, jego intencja, czy też jest jakiś zapis bądź przekaz, na podstawie którego ten utwór, który on wykonuje, no, został mu również przekazany? Jak to wygląda?
Zasady są bardzo ścisłe, wykonania ragi, i tego uczy mistrz. To nie jest tak, że sobie można książkę kupić na przykład.
No właśnie.
I nauczyć się tego z książki. Tego uczy mistrz po prostu, jak dany dźwięk ozdobić, jaki jest układ dźwięków. I dopiero później mistrz, który przekaże to komuś, po iluś tam latach, pozwala takiemu swojemu uczniowi, żeby wchodził na scenę.
Może jeżeli pan pozwoli, bo to bardzo ciekawy temat, nieco więcej za chwilę, a teraz pozwólmy, a chociaż przez cały czas ta muzyka nam towarzyszy, to jest sitar. Nie wiem, czy tak się akcentuje prawidłowo. Sitar. To jest ten instrument, na którym gra pan Jacek. To jest rodzaj, jakby to można przyrównać...
To jest taka lutnia. Inaczej
ilustrunowy instrument.
Tritan trivina, tak się nazywa. 20 strun ma. Z tym, że 7 jest na górze, bo progi są mostowe, a pod spodem jest 13 tak zwanych sympatetycznych, które współbrzmią. Są dostrojone do tych na górze i głównie gramy na 4 strunach. Z tym, że jedna jest główna melodyczna, potem druga jest podtrzymująca dźwięk i 2 są jeszcze basowe.
Czyli dosyć skomplikowana procedura, prawda, wydobywania dźwięku. W każdym razie wszystkie palce obu rąk są aktywne w czasie gry?
Nie są aktywne. Gramy palcem wskazującym prawej ręki, na którym jest tak zwany mizrap, z drutu zrobiony, specjalna taka nakładka. I właściwie prawa ręka gra głównie tym palcem. Natomiast lewa ręka to są dwa palce, czyli wskazujący i środkowy. Ewentualnie jeszcze czasami trzeciego palca się używa. I to jest wszystko. Nie używamy wszystkich palców.
Jeżeli panowie pozwolą, posłuchajmy teraz w skupieniu fragmentu tej kompozycji. Czy to jest jakiś szczególny utwór, którego teraz słuchamy?
To jest dun Ragi Bhairavi, czyli taka lżejsza forma, grana przez jednego z najlepszych sitarzystów, Shahida Parveza.
Posłuchaj. Przypomnę Państwu, że naszymi gośćmi są dzisiaj bracia, panowie Jacek i Leszek Mrowińscy, znawcy muzyki indyjskiej. Sami panowie gracie, pan Jacek na sitarze, pan Leszek na fletach. Proszę powiedzieć, gdzie panowie nauczyliście się grać właśnie tą muzykę indyjską, przecież niedostępną jakby nam tutaj w Polsce?
No, nauczyliśmy się i właściwie polubiliśmy ją dopiero w Indiach. Bo tak naprawdę próbowaliśmy już tutaj słuchać, ale wydawała nam się trochę dziwna, trochę obca. Taka nie nasza. No i dopiero jak gdyby w podróży w Indiach, poznając ten kraj, poznając tych ludzi i wsłuchując się w różne dźwięki, nie tylko muzyki klasycznej, ale i zwykłej popularnej, można było jakby wczuć się w ten cały klimat.
A przedtem panowie
to nas po prostu wciągnęło.
Przedtem też uczyliście się gry na jakimś instrumencie? W ogóle siedzieliście, że tak powiem, w temacie?
Ja próbowałem na gitarze się uczyć, ale szczerze mówiąc mi to za bardzo nie odpowiadało. Coś mi brakowało. czegoś mi brakowało.
A pan Leszek i flety?
Uczyłem się wcześniej właśnie grać na fletach tutaj, ale nie lubiłem bardzo grać z nut, bo jednak jest to odtwarzanie tylko. A moje serce chciało wyrazić coś więcej. Właśnie muzyka indyjska daje tą możliwość, że człowiek gra z serca.
Czyli jest nie tylko jakby odtwórcą, ale w większej chyba części sam tę muzykę tworzy, prawda?
Tak,
jest.
Po prostu i w tym momencie tworzy ją w tej chwili, w której gra. Trzymając się oczywiście ścisłych zasad, których się uczy.
Albo jak mówią Hindusi, jest się jakby przekaźnikiem tylko tego, co daje nam Bóg według nich.
Wspomnieliście panowie o mistrzu, czyli mistrz jest to rodzaj nauczyciela w naszym pojęciu, prawda?
Tak.
Tego, który panowie takich swoich mistrzów zapewne macie też i u nich jakby pobieraliście te nauki.
Pierwszym moim jakby takim nauczycielem właściwie takich podstaw był Pandit Shivnath Mishra z Varanasi, a następnie uczyłem się u Abdul Halim Jafar Khan z Bombaju. Jest to najbardziej znany muzyk tam na sitarze.
Jak długo się trzeba uczyć, żeby
no,
już jakoś...
Bardzo długo się trzeba uczyć i właściwie to by trzeba było zamieszkać w Indiach, żeby cały czas po prostu uczyć się następnych rag, następnych improwizacji, następnych różnych interpretacji tych utworów. No niestety jest tak, jak jest. Jesteśmy tutaj w Polsce i staramy się jakby, mając jakieś podstawy, rozwijać się poprzez literaturę, poprzez słuchanie danej muzyki, poprzez jakby odbieranie jej charakteru. Jeżeli znamy podstawy, wiemy jak budować ragę, wtedy wsłuchujemy się w klimat, jaki tworzą najlepsi muzycy indyjscy i jakby na tej podstawie wchodzimy w ten utwór, no i robimy coś własnego.
Czyli właściwie każdy z panów, z wykonawców jest po trosze właśnie i wykonawcą, ale również kompozytorem, bo skoro panowie na podstawie tylko tej ragi potem tworzycie jakby swoją koncepcję, swoją muzykę, to tak można powiedzieć, prawda? Czy w przypadku fletu jest to samo?
W przypadku fletu jest dokładnie to samo. Właściwie cała muzyka indyjska właściwie opiera się przede wszystkim o śpiew. Śpiew wokalny jest punktem wyjścia, a instrumenty starają się
Naśladować.
Jak najściślej, jak najbardziej dokładnie.
My teraz słuchamy zresztą takiego pięknego utworu.
I w tym momencie właśnie jeden z takich instrumentów, który jest w stanie najbardziej oddać śpiew, jest flet.
A te pozostałe jego odmiany, na których pan również gra, wzbogacają na przykład taki utwór, który pan wykonuje? Fakt, że zmienia pan na przykład rodzaj fletu?
To po prostu wpływa na wysokość dźwięku i muzykę gra się w kilku oktawach, także trzeba te flety zmieniać. Wiadomo, że flet ma gdzieś około 2,5 oktawy, a muzyka indyjska wykorzystuje 3 oktawy. I w tym momencie gram też na fletach większych, basowych i wtedy barwa jest bardziej ciepła, głęboka i większy spokój z tego płynie, większe odprężenie.
A instrumenty, na których panowie gracie, to są oryginalne indyjskie instrumenty tam kupione?
To znaczy kupione. Mój jest akurat tam kupiony, bo zrobić po prostu w Polsce nie ma z czego.
To musi być specjalny rodzaj drewna?
To są naturalne rzeczy, naturalna jakaś taka roślina, z której się wydrąża jakby środek. No i dalej buduje się ten gryf, oczywiście te wszystkie...
A struny?
Dodatkowe rzeczy.
Struny są metalowe?
Indyjskie, bo jakoś w Polsce nie udało mi się kupić, bo w Indiach są w zwojach struny, a u nas niestety są już dopasowane do instrumentu i mogłyby być na przykład gitarowe, ale są za krótkie.
Ale rozumiem, że też są metalowe.
Tak, metalowe są.
A flety?
No flety ja w tej chwili robię sam. Udało mi się kupić bardzo dobry bambus właśnie od zmarłego wytwórcy fletów w Indiach. Jest to bambus z Assamu, czyli jest najtwardszy, najlepszy bambus na te instrumenty. Robię je dlatego sam, bo w Indiach trudno jest kupić dobry instrument. Są one niezbyt dobrze ustrojone. Po prostu oni mają inne podejście do tego i stąd wolę robić je sam. Tym bardziej, że twierdzi się w Indiach, że powinno się robić samemu instrument, żeby włożyć też sam do środka swoje serce i wtedy ten instrument jest częścią grającego.
Panie Leszku, pan teraz proponuje, że tak powiem, ze swojego działu, czyli właśnie tego fletowego, nazwijmy to, przykład muzyczny. Teraz będziemy słuchać krótszego utworu, jak na indyjskie warunki, bo mówi pan, że on będzie miał około 3 minut. Co to będzie za kompozycja?
To jest fragment ragi Bhopali.
W wykonaniu zapewne jakiegoś...
Hari Prasada Chaurasi.
Na początku mówił pan, że on zapowiada, że skalę podaje, tak?
Tak, tak. To znaczy na początku przedstawia skalę ragi.
Czyli zestaw tych dźwięków, który potem w tym utworze będzie wykorzystany. To posłuchajmy może. Panowie Jacek i Leszek Mrowińscy, wykonawcy muzyki indyjskiej. Nie wiem, jak prawidłowo panów zapowiedzieć. W każdym razie miło nam gościć panów dzisiaj i rozmawiać o niezwykłej muzyce, jaką jest muzyka indyjska. Myśmy sobie tutaj troszeczkę, słuchając tego utworu, rozmawiali i sami panowie stwierdzili, że jest to muzyka, która działa rzeczywiście w sposób szalenie odprężający, relaksujący. Pan Leszek się przyznał, że na początku nawet tak się pan wyciszał i uspokajał, że pan zasypiał, słuchając tej muzyki.
No dokładnie, po prostu nie udawało mi się nigdy dosłuchać do końca. Kiedy cały utwór na przykład trwał 30 minut, to ja już po 10-15 usypiałem.
Ale jak teraz przystępować do słuchania takiej muzyki, kiedy no, prowadzimy taki tryb życia, jaki prowadzimy? Jesteśmy zagonieni, ciągle patrzymy na zegarek, a tutaj należałoby właśnie zostawić wszystkie obowiązki, wszystkie działania i usiąść na co najmniej tych 30 minut. A mówili panowie, wielokrotnie zdarza się, że taki utwór trwa dłużej. I po prostu wsłuchać się, wyciszyć, uspokoić. Czyli właściwie to jest takie trochę terapeutyczne działanie tej muzyki, prawda?
Można tą muzykę na przykład słuchać wcześniej rano, budząc się, 5-10 minut nawet, i już człowiek w inny sposób wchodzi cały dzień, czy na przykład idąc spać, bo w tym momencie ta muzyka pozwoli usnąć ludziom. Często, którzy biorą jakieś
Relanium.
Tabletki i tym podobne rzeczy, lepiej by zrobili, gdyby położyli się, usiedli spokojnie, nie oglądali telewizji, tylko przez 10-15 minut posłuchali muzyki indyjskiej, nawet w łóżku.
Pan ma tutaj przed sobą książkę, książkę niezwykłą, która właśnie traktuje o tej terapeutycznej stronie działania muzyki indyjskiej. Nawet zdaje się, jest cytat, muzyka, którego gry będziemy słuchać na zakończenie panów wizyty w naszym studio. Czy to jest jakiś wybitny muzyk indyjski?
To jest dziekan Instytutu Muzyki i Sztuk Pięknych Uniwersytetu Delhijskiego, mistrz muzyki Gandharva, bo Gandharva Veda, starożytne pismo, zajmuje się właśnie wpływem muzyki na zdrowie człowieka.
I co on
mówi? Właśnie ten jego krótki cytat na temat muzyki indyjskiej. Czysta muzyka przynosi radość i spokój ducha. To muzyka niebios i gdy grana jest na ziemi, niebo wstępuje na ziemię.
Czy w takim razie panowie, ucząc się, poznając tajniki tej muzyki, też musieli troszeczkę tak odpłynąć, że tak powiem, czyli zostawić ten ziemski byt, bo to tak ja trochę widzę, i przenieść się w ten taki świat nirwany muzyki bardzo duchowej, takiej bardzo wewnętrznej.
Przenosząc się w ten świat, można powiedzieć, i tak człowiek musi stać nogami na ziemi, bo żeby pojechać do Indii, wiadomo, trzeba zapłacić za samolot, pobyt w Indiach. To wszystko sprawia, że człowiek tak do końca się nie wyłącza. Trzeba połączyć jedno z drugim. I dopiero wtedy jest harmonia.
Czy panowie macie w planie taką wizytę kolejną w Indiach? Tęsknicie za Indiami i staracie się jakoś tam...
Co do tęsknoty, to na pewno. Najchętniej byśmy od razu pojechali. Ale są takie, a nie inne warunki i po prostu zobaczymy. Jeśli nadarzy się tylko okazja, pojedziemy.
Bardzo...
No, już trochę żeśmy tam nie byli, także...
Przydałoby się.
Przydałoby się.
Ja dziękuję bardzo. Przypomnę, że naszymi gośćmi byli dzisiaj panowie Jacek i Leszek Mrowińscy. Jak powiedzieć, żeby było dobrze? Wykonawcy muzyki indyjskiej.
Wykonawcy muzyki indyjskiej, tak.
Skromnie.
Tak.
Dziękuję uprzejmie. I teraz posłuchamy tego utworu, który wybrał pan Jacek. Co to będzie?
To będzie Dun Ragi Barvi, grany przez znakomitego sitarzystę Debu Chowdhury.
Dziękuję panu bardzo.
Thank you.